Czyta Reda Haddad.
Don Kichot, rozdział 48. Ciężko raniony Don Kichot, niezmiernie smutny i strapiony pozostawał, mając twarz przewiązaną, poraną i dotkniętą nie tyle ręką Boga, ile pazurami kota. Są to nieszczęsne przypadki związane z losami rycerstwa błędnego. Przez 5 dni z komnaty się nie wydalał. Jednej nocy, gdy będąc na jawie rozmyślał o swych nieszczęściach i prześladowaniach Altisidory, usłyszał, że ktoś kluczem drzwi jego komnaty otwiera. Pomyślał zaraz, że to jakaś zakochana panienka przychodzi napastować jego obyczajność i ku temu go przywieść, aby zdradził wiarę, którą miał zachować dla pani Dulcynei z Tobozo. Nie, nie, rzekł przekonany, że wszystko, co sobie wystawia w umyśle, jest prawdą szczerą. Nie, rzekł głośno, aby być usłyszany. Największa piękność świata nie potrafi tego sprawić, abym przestał uwielbiać tę, której obraz wrył się i wraził w środek serca mego i w głębiny wnętrzności moich. Czyli jesteś, o damo moja, przedzierżgniona w podłą dziewkę, którą czuć czosnkiem, czyli w nimfę ze złotego tagu, która tka tkaniny złote i jedwabne, czyli też Merlin i Montesino trzymają cię tam, gdzie chcą. Moją jesteś, gdziekolwiek się znajdujesz, zaś ja należę do ciebie, gdziekolwiek bym był. Gdy skończył mówić te słowa, drzwi się otworzyły. Don Kichot stanął na łożu, okryty od stóp do głowy bawełnianą kołdrą z biretem na głowie i z twarzą oraz wąsami obwiązanymi i pokrytymi plastrami. Twarz była owiniona z powodu podrapań, wąsy, aby nie opadły i nie rozczochrały się. Tak przybrany podobny był do najdziwniejszej poczwary, jaką sobie tylko wystawić można. Rzucił wzrokiem na drzwi i gdy już spodziewał się ujrzeć nieszczęśliwą i zasmuconą Altisidorę, spostrzegł wielce czcigodną damę, ubraną w białe fałdowane zasłony, tak długie, że okrywały ją one od głowy do stóp. W lewej ręce trzymała ogarek świecy zapalonej, a prawą osłaniała się od światła, aby jej wzroku nie raziło. Na oczach miała okulary niezwykłej wielkości. Szła krokami tak letkimi i cichymi, iż zdało się, że jej nogi ledwie podłogi dotykały. Don Kichot, zważywszy na nią pilnie, z jej ubioru i cichości chodu, wymiarkował, że to jakaś czarownica, czy magini przyszła. Przychodzi doń w tym stroju, aby dokazywać nad nim czarów i omamienie. Jął się tedy żegnać pospiesznie znakiem krzyża. Widziadło tymczasem zbliżyło się, a gdy do środka komnaty doszło, podniosło oczy i ujrzało Don Kichota żegnającego się z niezwykłym pośpiechem. Jeśli on przeraził się, ujrzawszy taką postać, to ta dama nie mniej zalękniona została z jego widoku. Spostrzegłszy go tak wysokiego i tak żółtego, z kołdrą i plastrami na całej jego twarzy omieniałej, krzyknęła wielkim głosem – Chryste Panie, co ja widzę? Z przestrachu świeca jej z ręki wypadła. Znalazłszy się w ciemnościach, obróciła się plecami, chcąc wyjść z komnaty, ale zaplątała się w zasłonę swoją i runęła jak długa na ziemię. Don Kichot tymczasem jął mówić drżącym głosem. Zaklinam cię, straszydło, lub cokolwiek bądź jesteś, powiedz mi, co znaczysz i czego ode mnie żądasz. Jeżeli jesteś duszą czyścicową, rzeknij mi tylko, uczynię dla ciebie wszystko, co w mojej mocy leży. Jestem bowiem chrześcijaninem i katolikiem i pragnę wszystko dobro wyświadczyć. Dlatego sprawuję profesję rycerstwa błędnego, którego czynności rozciągają się także do ratowania dusz w czyśćcu będących. Zestrachana matrona, słysząc te zaklęcia z własnej swojej trwogi, poznała trwogę Don Kichota i rzekła pokornym, a zbolałym głosem. Panie Don Kichocie, jeśli trafunkiem wasza miłość jest panem Don Kichotem, nie jestem poczwarą, straszydłem, ani duszą czyśćcową, jak wielmożny pan mniemasz, jeno ochmistrzynią dworską księżnej pani, damą Rodriguez, a przybywam tu do waszej miłości w pilnej sprawie i potrzebie, na jaką wielmożny pan zwykle znajdować stosowne zapobieżenie. Rzeknij mi, pani Rodriguez, zapytał Don Kichot, zali nie chcecie tutaj jakiegoś poselstwa dopełniać? Jeśli tak jest, musicie wiedzieć, że nieużyty okaże się dla każdej białogłowy dzięki piękności nieporównywanej Dulcinei z Tobozo. Mówiąc, węzłowacie, pani Rodriguez, jeżeli ostawicie na stronie wszelkie poselstwa miłosne, możecie pójść, zapalić świecę i powrócić tutaj. Pomówimy o tym wszystkim, co się wam podoba polecić mi, krom, jak rzekłem, miłosnego nagabywania. Ja, posłańce miłości? Zapytała ochmistrzyni. Źle mnie znacie, wasza miłość. Nie jestem jeszcze w tak podeszłym wieku, abym się podobnymi głupstwami zabawiać miała. Chwała Bogu, mam jeszcze duszę w ciele, a zęby się kacze w ustach, krom niektórych, co mnie wypadły z przyczyny katarów, tak częstych i zwykłych w tych okolicach Aragonu. Ale zaczekaj pan trochę, pójdę zapalić świecę i wnet powrócę, aby opowiedzieć wielmożnemu panu moje uściski i nieszczęścia, jako temu, co może wszystkim strapieniom zaradzić. Rzekł, że to nie czekała już na odpowiedź, wyszła z komnaty, zostawiając w niej Don Quixota, oczekującego na nią w spokoju i zamyśleniu. Zaraz go napadło 1000 przewidzeń o tym nowym przytrafieniu, taki, że zdało mu się, że rzeczą źle doczynioną, a jeszcze gorzej pomyślaną, będzie ważyć się na hazard złamania wiary przyrzeczonej jego damie. Mówił przeto do siebie. Kto wie, czy diabeł przez swe zdradliwe, a wymyślne sztuczki nie chce mnie teraz na hak przywieść ochmistrzynią, co mu się nie udało przy pomocy królowych, cesarzowych, markiz i grabiń. Słyszałem wiele razy od ludzi roztropnych, że diabeł próbuje nas pokusić raczej przy pomocy brzydactwa niż piękności. Nie można wiedzieć, czy to miejsce samotne, pokój i sposobność nie pobudzą moich pragnień, które śpią, zaś pobudziwszy je, to sprawią, że u kresu moich dni upadnę tam, gdziem się nigdy nie potknął. W podobnych razach lepiej jest uciec, niż na rozprawę czekać. Z tym wszystkim nie jestem snać przy zdrowych zmysłach, skoro myślę o takich niepodobieństwach. Jakże to? Zaliochmistrzyni w białych zasłonach, starucha w okularach na nosie, mogłaby w najbardziej występnej na tym świecie piersi obudzić myśli nieczyste? Zali jest na świecie ochmistrzyni, oby miała piękny skład ciała i nie była natrętna, pomarszczona i odrażająca? Precz stąd hordo ochmistrzyń, nieprzydatna do rozkoszy, do znawania. Dobrze uczyniła ta wielka dama, o której powiadają, że posadziła na brzegu swego stoła dwie postacie, uczynione na podobieństwo ochmistrzyń, garbate, ze wzdętymi brzuchami i okularami na nosach. Postacie te równie do ozdoby sali służyły, co i prawdzie ochmistrzynie. To rzekłszy, Don Quixote odskoczył z łoża, chcąc zatarasować drzwi i zabronić wejścia pani Rodriguez, ale gdy do drzwi doszedł, już ta dama stała w progu, trzymając świecę z białego wosku. Zobaczywszy tak blisko Don Quixota, otulonego w kołdrę, z plastrami na twarzy i z biretem na głowie, znowu się zestrachała, kilka kroków w tył odstąpiła i rzekła – Czy mogę być upewniona, że mi nic nie zagraża, panie rycerzu? Nie mam tego za oznakę zbytniej wstrzemięźliwości, że wasza miłość podniósł się z łoża. Z takim samym pytaniem chcę się do was obrócić – odparł Don Quixot. Pragnę bowiem być upewniony, że nie będę zgwałcony od was. Od kogóż domagacie się tego upewnienia? Zapytała ochmistrzyni. Od kogóż by, jak nie od was, pani Rodriguez? Bowiem nie jestem z marmuru, a wy z miedzi. Nie jest to teraz godzina 10 rano, lecz północ. A nawet po północy, jak mniemam, a do tego znajdujemy się w izbie bardzo osobnej i oddalonej niż ta jaskinia, gdzie zdradziecki i zuchwały Eneasz cieszył się z posiadania pięknej i czułej Dydony. Z tym wszystkim podajcie mi rękę, pani. Nie trzeba mi lepszej poręki niż ta, która z mojej wstrzemięźliwości i stateczności płynie pospołu z tą, co mi ją obiecują te czcigodne welony. To mówiąc, pocałował ją w prawą rękę, a później podał jej swoją, którą pani Rodriguez przyjęła, dopełniając podobnej grzeczności. Tutaj Cytchamet czyni uwagę i mówi, zaklinając się na Mahometa, że aby obaczyć, jak ci dwoje szli, trzymając się w uścisku od drzwi do łóżka, oddałby najlepsze z dwóch futer mauretańskich, jakie posiadał. Don Quixote wreszcie wlazł do łoża z powrotem, zaś pani Rodriguez usiadła na karle, oddalonym nieco od łoża, nie zdejmując welonów ani okularów. Don Quixote zagrzebał się cały pod kołdrę, zostawiwszy jedną twarz odsłonioną. Przez chwilę oboje trwali w milczeniu, które pierwszy Don Quixote przerwał. — Teraz wasza miłość, pani Rodriguez, możecie się przede mną wynurzyć i oswobodzić się od wszystkiego, co macie w głębi zasmuconego serca i wnętrzności waszych. Będziecie wysłuchana od tych czystych uszów i znajdziecie w mojej litości wspór należny. Spodziewałem się tego, odparła ochmistrzyni. Po szlachetnym i miłym wielmożnego pana pozorze nie można było oczekiwać nic innego, jak tej chrześcijańskiej odpowiedzi. Taki jest przypadek, panie Don Quixocie, że choć mnie widzicie siedzącą na tym karle, w samym środku właśnie królestwa Aragonu, w szatach ochmistrzyni, wzgardzonej i prześladowanej, urodziłam się w Oviedo, w Asturii i pochodzę z rodu, z którym nawet najlepsze rody tego kraju w paragon iść nie mogą. A liści mój los nieprzychylny i niedbałość rodziców moich, którzy nader prędko zubożeli, zawiodły mnie, nie wiedzieć jak i dlaczego, do stolicy. Do Madrytu, gdzie dla bezpieczności i gorszych nieszczęść uniknięcia oddano mnie do jednej wielkiej damy za szwaczkę. Pragnę, aby wasza miłość wiedział, że w całym moim życiu nie spotkałam białogłowy, co by mnie prześcignąć zdołała w obrębowaniu w subtelnych robotach igłą. Mój ojciec i matka, zostawiwszy mnie w służbie, odjechali do swego kraju z powrotem. I tam po kilku latach zeszli z tego świata, idąc zapewne do nieba, gdyż byli prawi chrześcijanie katolicy. Zostałam sierotą, przymuszoną żyć z nędznej zapłaty i lichego wynagrodzenia, co je dają zwykle w pałacach sługom tego rodzaju. W tym czasie, bez tego, abym dała jakieś ze swej strony zachęcenie, zakochał się we mnie pewien koniuszy. Człowiek już w lata posunięty, obdarzony piękną brodą, udatnej postaci, a do tego szlachcic wyniosły i dumny, jak sam król, bowiem z gór pochodził. Nie umieliśmy zachować swoich afektów tajności tak, aby wieści o nich nie doszły do uszu pani, która chcąc zapobiec szemraniu ludzi, poswatała nas i ślub nam wziąć kazała w świętym kościele rzymskokatolickim. Z tego stadła przyszła na świat córka, aby położyć kres szczęśliwości mojej, jeżeli już jakiejś szczęśliwości doznałam. Nie, abym miała umrzeć po porodzie, który był uszczęśliwy i w swoim czasie odbyty, ale dlatego, że mój mąż wkrótce potem umarł z doznanego przestrachu. Z czego wielmożny pan sam zadziwiony zostaniesz, gdy będę miała stosowną porę opowiedzieć mu o tym. W tym miejscu pani Rodriguez zaczęła płakać żewliwie, po czym rzekła do Don Quixota: niech mi wasza miłość wybaczy z łaski swojej, panie Don Quixocie, ale to siły moje przechodzi. Ile razy wspomnę mego nieboraka, oczy mi się łzami napełniają. Na mą duszę, z jaką to tęgą miną woził moją panią na krzyżu mulicy, czarne jak heban. Kolaski i krzesła nie były wówczas w zwyczaju jak dzisiaj i damy jeździły wierzchem, siedząc z tyłu za giermkami. Nie mogę przynajmniej tego pominąć, chcąc okazać dokładność i udatność mego męża nieboraka. Gdy razu pewnego wjechał w ulicę Świętego Jakuba w Madrycie, która jest wielce ciasna, ujrzał tą samą ulicą jadącego alkada dworskiego, którego dwaj słudzy poprzedzali. Gdy tylko dzielny mój giermek go spostrzegł, zawściągnął cugle mułowi, dając oznakę, że chce zawrócić i złączyć się z jego orszakiem. Tymczasem moja pani, co wraz z nim na mule siedziała, rzekła doń po cichu: co czynisz, nieszczęsny, zali nie widzisz, że ja tu jestem? Alkad, człowiek grzeczny, wstrzymał swego konia i rzekł: jedź swoją drogą dalej, mości pani, gdyż ja będę towarzyszył pani Kasildzie. Takie było nazwisko mojej pani. Mój mąż, trzymając biret w ręku, upierał się jeszcze ciągle towarzyszyć Alkadowi. Widząc to, moja pani, pełna gniewu i zniecierpliwienia, wyciągnęła wielką szpilkę, a raczej kolec, i wbiła mu w brzuch. Taki, że z głośnym krzykiem spadł na ziemię pospołu ze swoją panią. Alkad i dwaj słudzy nadbiegli, aby go podnieść. Cała brama Guadalajara była w poruszeniu, chcę rzec, wszyscy włóczędzy i próżniacy, co się tam znajdują. Pani wróciła piechotą do domu, mój mąż zaś schronił się do sklepu Cyrulika, mówiąc, że ma brzuch na wylot przebity. Poszły słuchy o wielkiej dworności mego męża, takiż chłopcy biegali za nim po ulicach. Dlatego, jako też i z przyczyny, że miał wzrok krótki, pani go odprawiła, z czego takie zmartwienie odniósł, iż nie wątpię, że stało się to jego śmierci powodem. Zostałam wdową, obciążoną córką, która porastała w piękność jak morze w pianę. Dzięki zachwaleniu, że jestem zręczna do różnych robót domowych, księżna moja pani, która małżonką księcia pana wkrótce zostać miała, wzięła mnie pospołu z córką do królestwa Aragonu. Dni szły i schodziły, moja córka rosła, a wraz z nią wzrastał wdzięk całego świata. Śpiewa jak słowik, tańczy jak myśl, skacze jak szalona, pisze i czyta niby bakałasz i rachunki robi jak skąpiec. Nic nie mówię o jej schludności, gdyż woda, co płynie, nie jest czyściejsza. Winna mieć teraz, jeśli dobrze pamiętam, 16 lat, 5 miesięcy i 3 dni, jeden mniej albo więcej. W córce mojej zakochał się syn bogatego rolnika, który mieszka we wsi należącej do mego pana księcia i niedaleko stąd się znajdującej. W samej rzeczy nie umiem powiedzieć, jak się to stało. Dość, że się zwąchali i że on, pod obietnicą ożenienia się, uwiódł moją córkę. Teraz zaś nie chcę słowa dotrzymać. Chociaż książę wie o tym dobrze, bo nie raz, ale 100 razy przed nim się użalałam, prosząc, aby przykazał temu rolnikowi ożenić się z moją córką. Przecie ledwie mnie chce wysłuchać i daje pozór, że nic nie słyszy. Ta jest przyczyna, że ojciec zwodziciela jest tak bogaty, iż nieraz pożycza księciu pieniędzy i poręcza za niego tak, iż książę nie chce go sobie narazić w najmniejszej rzeczy. Chciałabym przeto, wielmożny panie, abyście wzięli na siebie pomszczenie tej krzywdy i sprawili to bądź przez prośbę, bądź siłą oręża, gdyż według tego, co mówią, wasza miłość przyszedł na świat, aby mścić się za krzywdy, naprawiać błędy i dawać wspór uciśnionym. Obróć, wielmożny pan, oczy na sieroctwo mojej córki, na jej wdzięczność, młodość i wszystkie te przymioty, jakie posiada i o których już namieniałam, bo na mój honor i sumienie upewniam, że wśród młódek u dworu księżnej pozostających nie ma żadnej, co by dorastała do rzemyczka jej trzewika. Nawet ta, co ją Alzidorą zowią i za najwdzięczniejszą i najudatniejszą dzierżą. Gdy ją do mojej córki przyrównać, o 2 mile z tyłu zostanie. Musicie wiedzieć, wasza miłość, że nie wszystko złoto, co się świeci. Ta Alzidora ma więcej pyszności niż piękności, więcej płochości niż wstrzemięźliwości. a do tego nie jest całkiem zdrowa, a jak to wnosić można po cuchnącym oddechu, którego znieść nie można, gdy się przez chwilę w bliskości niej pozostaje. Jako i księżna, ale trzeba zmilczeć, gdyż mury zwykle mają uszy. Na duszę moją zaklinam was, zawołał Don Quixote. Odpowiedzcie, pani Rodriguez, jaką to rzecz ma księżna? Na takie zaklęcie, odparła ochmistrzyni, nie mogę odmówić wielmożnemu panu opowiedzenia całej prawdy. Zważyliście, pani Don Quixote, piękność pani mojej księżnej, jej płci, która błyszczy niby ostrze dobrze ochędożone, jej policzki, co są jak karmin z mlekiem zmieszany, i oczy, z których jedno jest słońcem, a drugie księżycem, a także jej dziarską postawę. Wierę, gdy swym krokiem ziemię depta, zdawa się, że gdzie stąpnie, wszędzie zdrowie i czerstwość kwitną. Owóż wiedzcie, wasza miłość, że zawdzięcza to przede wszystkim Bogu, a później dwóm aperturom, którymi wychodzą wszystkie złe humory, co ich ma pełno w sobie, jak powiadają medycy. Panno święta, zawołał Don Quixote, zaliż to podobna, aby moja pani księżna miała takie ścieki? Nie uwierzyłbym w to, gdyby mi rzekli o tym karmelici bosi. Skoro jednak pani Rodriguez tak powiada, wtedy muszę dać wiarę. Te ścieki jednakoż w takim miejscu umieszczone muszą odprowadzać raczej bursztyn płynny niż złe humory. Poczynam miarkować, że takowe apertury winny być wielce skuteczne dla zdrowia. Ledwie Don Quixote skończył mówić te słowa, gdy z wielką gwałtownością otworzyły się drzwi komnaty. Na ten łoskot pani Rodriguez wstrząsnęła się tak, iż jej świeca z rąk wypadła. W komnacie stało się tak ciemno, jak w paszczence wilczej, jak się to mówi zwykło. Nieboraczka dama poczuła, że ktoś ją chwyta za gardziel i ściska tak, że się jej oddech tamuje, podczas gdy ktoś inny szybkim zadziera jej spódnicę, bez słowa zaczyna jej wymierzać pantoflem czy czymś podobnym tyle plag, iżeby się każdy użalił. Don Quixote, aczkolwiek litość odczuwał, przecie nie poruszył się na swym łożu, nie widząc, co by to być mogło i obawiając się, aby nawałnica razów nie spadła także na niego. Obawa ta nie była płonna, bowiem niemikaci, wychłostawszy na wybór damę, rzucili się na Don Quixota i odjąwszy mu kołdry, oporządzili go tak szybko niemiłosiernie, że nie zdążył się przed razami kułaków obronić. Wszystko to stało się w cichości nadzwyczajnej. Bitwa trwała prawie przez pół godziny, po czym widziadła zniknęły. Dama Rodriguez podniosła się, wdziała suknię i zasłony, sieknęła boleśnie nad swoją niedolą i odeszła, nic nie mówiąc do Don Quixota, który potłuczony i zmordowany srodze, pomieszany i zamyślony, pozostał sam w tym miejscu. Pozostawmy go tam tymczasem, aczkolwiek pałamy rządzą dowiedzenia się, kim był ów przewrotny czarnoksiężnik, co go oporządził. Obaczym to w dalszej porze, bowiem naprzód trzeba powrócić do Sancho Pansy, jak tego porządek dziejów wymaga.
Czyta Reda Haddad.